Chwała Bogu, bracia i siostry. Myślę, że pamiętacie, co ostatnio czytamy, nad czym się zastanawiamy w naszym zborze. Jest to jedno z najstarszych pism Nowego Testamentu. Zostało napisane przez apostoła Pawła około 48 roku po Chrystusie. I możemy się przekonać, czytając list do Galacjan, czym żył wczesny Kościół. Jaki problem nurtował to środowisko w tamtych czasach. A była to kwestia niebagatelna, jeśli chodzi o Kościół. Moi drodzy, Galacjanie są adresatami owego listu, owego pisma. Jest to pismo napisane do ludzi, którzy zamieszkiwali tereny obecnej Turcji. Między biblistami trwa spór, my go dzisiaj nie rozstrzygniemy, czy chodzi tutaj o etnicznych Galacjan, którzy pojawili się w III wieku przed Chrystusem właśnie w dzisiejszej Anatolii, a w ówczesnej Galacji, czy też chodzi o krainę galacką, czy też chodzi o prowincję rzymską, która była zwana Galacją. I jeśli chodzi o krainę etniczną, to bibliści uważają, że ten list został napisany do małych wiejskich zborów gdzieś tam na północy Galacji. Natomiast ci, którzy uważają, że chodzi o prowincję rzymską, Galację, to wymieniają tutaj kilka zborów, które w Galacji założył apostoł Paweł w czasie swoich misyjnych wypraw. I wymieniane tu są Listra, Ikonium, Derbe, Antiochia, a nawet Perge. I być może chodzi właśnie o te zbory. My tego dzisiaj nie rozstrzygniemy, natomiast warto, myślę, o czymś takim wiedzieć. List dotyczy problemu, tak jak powiedziałem, którym żył wczesny Kościół. Tym problemem była kwestia zachowywać przykazania Starego Testamentu, zachowywać zakon i te wszystkie przepisy, które tam są zapisane, a przede wszystkim tutaj chodziło o obrzezanie, obrzezywać się, czy się nie obrzezywać. I to jest właśnie list, który ma wyjaśnić nam te zagadnienia. Bracia i siostry, nie lada to był problem w początkowej fazie rozwoju Kościoła, ponieważ mamy tam do czynienia z tak zwanymi judeochrześcijanami. Wielu tych ludzi wywodziło się po prostu z synagogi, byli to Żydzi, do których z czasem dołączali poganie, nawracali się. I wielu z tych Żydów, żydowskiego pochodzenia chrześcijan, stale jeszcze tkwiło w zakonie. I apostoł Paweł głosił Ewangelię dla pogan, która mówiła o zbawieniu nie poprzez uczynki, ale poprzez łaskę z wiary. Potrzebna była do tego wiara. Moi kochani, zakon objawił grzech i nakłonił ludzi, by nawrócili się do Chrystusa. Natomiast szatan używa zakonu, by objawić grzech i pogrążyć ludzi w rozpaczy. Rozumiecie, w czym jest rzecz? Zakon sam w sobie nie jest absolutnie zły i nigdzie apostoł Paweł nie walczy z zakonem, z przepisami. To wszystko dobre jest, bo to pokazuje człowiekowi grzech w jego życiu. I powiem wam, ja w moim życiu też, kiedy nawróciłem się, nie zdawałem sobie sprawy z pewnych rzeczy, które były grzechem. Nie znałem tego dobrze. Nie wiedziałem o niektórych rzeczach. I dopiero kiedy zacząłem czytać Biblię, przeczytałem, że Bogu się taka czy taka rzecz nie podoba. Kiedyś kłaniałem się obrazom, pomnikom. Nawet pamiętam kiedyś, nie wiem czy to dalej jest, ale nawet nie było obrazu, tylko były same rama z obrazu. Też ludzie, nawet tam obrazu nie było, też się temu kłaniali. I kiedy otworzyłem Biblię, zobaczyłem, że nie wolno się kłaniać żadnemu stworzeniu, żadnemu przedmiotowi, bo to odbiera chwałę Bogu, który jest święty. Bóg, który jest duchem, więc jakże go można namalować, jakże go można wyobrazić sobie? Boga, którego ziemia ledwie jest pod nóżkiem stóp, a on wypełnia swoją osobą cały wszechświat. Jakże to można namalować? Bracia i siostry, to jest niewyobrażalne. Potężny Bóg, potężna chwała, świętość. Jak to wszystko można zawrzeć w jakimś rysunku czy w jakiejś rzeźbie? I oto Bóg jest opisany jako Bóg zazdrosny o swoją chwałę. Dlatego musimy uważać, jeśli chcemy Jemu służyć, żeby gdzieś z tą chwałą się nie dzielić z kimś innym. Nie możesz służyć Bogu i mamonie, powiada Pan Jezus. Nie możesz służyć dwóm panom. Jeden jest Bóg. I to jest bardzo ważne i to też poznajemy z przykazań. Prawda? Jak otworzymy dekalog, te pierwsze przykazania, pierwsze cztery przykazania dotyczą Boga. Następnych sześć przykazań dotyczy człowieka. Relacji między ludźmi. Pierwsza część, relacje między człowiekiem a Bogiem. A druga część, druga tablica z relacjami między ludźmi. I to regulowało Boże prawo. I szatan używa tego zakonu, aby objawić grzech i aby ludzi pogrążyć w rozpaczy. Bo pamiętacie, że w zakonie było tak, że jeśli byłeś winien jednemu z przykazań, to byłeś winien całości, całemu zakonowi. To tak jakbyś wszystkie inne też złamał. To jest doskonała pułapka. Diabeł zobaczył swoją szansę w tym. Oskarżę człowieka, nie dam mu szans. Niech zamiast Bogu powie, będę służył komuś innemu, bo Bogu nie da się służyć, bo nie jestem w stanie zachować tego wszystkiego. Nie jestem w stanie się ostać. Jedyny Jezus Chrystus zachował cały zakon. Proroków. Wszystko. Był bez grzechu. Ale ludziom zdarzają się grzechy. I jak to rozwiązać? Bóg dał łaskę przez Jezusa Chrystusa. Posłał Pana Jezusa na tą ziemię, abyś mógł mieć żywot wieczny dzięki Niemu, za to, że On umiera zamiast Ciebie za Twoje winy i ponosi On karę. On płaci dług. On płaci za Twoje grzechy, tą grzywnę, tą karę, tą zapłatą za grzech. Pamiętacie, co jest? Śmierć. Dlatego Jezus musiał umrzeć na krzyżu i umarł za Twój i za mój grzech. Dzięki Mu za to. Amen. Halleluja. Bracia i siostry, i Galacjanie poznali tą cudowną prawdę. Poznali to, że można przyjść po prostu do Jezusa, nawrócić się, odwrócić się od swoich grzechów i Bóg daje nowe życie i można wszystko zacząć na nowo. Nie trzeba się tarzać w tych grzechach znowu. Bóg daje carte blanche, czystą, białą kartę i nic nie jest tam zapisane. Nie ma tam tych wszystkich czarnych napisów. To zrobił, tamto, wtedy, wtedy. Nie, nie. Jest wszystko od nowa. Jezusa Chrystusa krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I to jest ta cudowna wieść, którą poznali Galacjanie. I wyobraźcie sobie, że któregoś dnia ktoś się pojawił i powiedział im, słuchajcie, ale to nie wszystko. I oni zaczęli w to wierzyć. I zaczęli wracać do uczynków. I chcieli mieć zbawienie za zasługi. Coś zrobię dla Boga, to Bóg zrobi to dla mnie. Coś znowu z Jego strony mogę oczekiwać. Bracia i siostry, to już nie jest łaska, ale to jest zakon. I o tym apostoł Paweł zaczął pisać w tym liście do Galacjan. Dzisiaj będziemy czytać 4 rozdział z listu do Galacjan. A mówię, dopóki dziedzic jest dziedzicem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg posłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Bracia i siostry, tutaj sprawa jest jasno postawiona. Ten tekst mówi o bardzo bliskiej relacji, jaką człowiek może nawiązać z Bogiem. I tutaj w tym tekście jest napisane, że może się zwracać do Boga tatusiu, Abba. Abba. To jest takie piękne słowo, które w języku aramejskim syn używał wobec swojego taty. On się nie zwracał do niego tak oficjalnie. Nie wiem, czy wy się tak zwracacie, pytam się zwłaszcza młodszych, do swoich rodziców, kiedy idziecie do jednego z nich, to mówicie, ojcze, przyszedłem, czy masz coś do mnie, czy dla mnie, bo no chyba raczej dla mnie częściej się zdarza, czy też mówimy tato, a jak jest fajny ojciec, to mówimy tatusiu. Tak patrzę, tutaj syn się śmieje, myślę, że mówisz tatusiu to do swojego taty. Bardzo pięknie. Moi kochani, i to chodzi o taką relację. Nie o jakieś pompatyczne spotkanie z Bogiem. Ojcze. Nie. Tato. Tatusiu, dzisiaj przyszedłem do ciebie, bo mam sprawę. To i to się stało w moim życiu. tatuś, pomożesz, bo ja nie daję rady. To jest zupełnie inna relacja, kiedy w ten sposób się zwracamy do kogoś, a jeśli się tak bardzo oficjalnie zwracamy. I bracia i siostry, o taką relację chodzi w Nowym Testamencie, o taką relację chodzi między synami i córkami Bożymi, a niebiańskim Ojcem. I oto tą Ewangelię przyniósł apostoł Paweł do Galacji i powiedział im: słuchajcie, możecie mieć tak bardzo bliską relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, nie przez zakon, przez Tego, który wypełnił zakon, przez Pana naszego. I to była cudowna wiadomość. I wiecie, ludzie, kiedy chcą służyć Bogu, to im się wydaje, że nie można tak, nie wypada tak, żeby być tak blisko z kimś takim świętym, jak jest Bóg. Ale właśnie Bogu zależy na takiej relacji. I ludzie różne rzeczy wyczyniają, żeby nawiązać z Bogiem jakąś bliższą relację. Ja pamiętam historię Johna Wesleya, kiedy on studiował, to na tej uczelni angielskiej był członkiem tak zwanego świętego klubu. To już nic tam nie było wśród wierzących na tej uczelni świętszego niż ten klub. I tam należeli bardzo zacni chrześcijanie. I powiem wam, oni się bardzo starali. I oni składali jałmużny, pościli, badali pisma, czytali Biblię, rozważali to wszystko. A wyobraźcie sobie, że oprócz niedzieli zachowywali jeszcze szabat. Byli tak święci. Dlatego ich nazywano klubem świętym. I w tym klubie świętych czy świętym był John Wesley. I kiedy on się nawrócił, i stał się Synem Bożym, to w jednym ze swoich tych pamiętników napisał gdzieś tam na kraju, gdzieś tam na marginesie, takie bardzo ciekawe zdanie. On napisał: miałem wiarę sługi, a nie syna. Kiedy nawrócił się, zrozumiał, że miał wiarę sługi, a nie syna. Kiedy my nawracamy się do Jezusa Chrystusa i rozumiemy tym, czym jest łaska, czym jest zbawienie za darmo, wtedy rozumiemy, że coś takiego mógł tylko dobry tata zrobić dla swojego kochanego synka, dla swojej kochanej córeczki. I kiedy John Wesley doszedł do tego, zrozumiał, że nic nie znaczą te jego wysiłki w tym świętym klubie, w którym był, wobec tego, co uczynił Chrystus dla niego. Czym jest święta krew Jezusa Chrystusa, która obmywa nas z każdego grzechu. Jeśli przez wiarę przychodzimy, jeśli z wiarą przyjmujemy Jezusa do swojego życia i wyznajemy swoje grzechy wtedy i mamy świadomość pokuty, odwrócenia się od tych grzechów, one są nam wybaczane, wymazywane. W Biblii jest napisane: nie wspomnę już więcej Twoich win, Twoich grzechów. Ileż to razy my wspominamy, a nie pamiętasz tyle tam 20 lat temu to i to. Ja to wiem, o tym zrobiłeś. My to pamiętamy, jak nam ktoś na odcisk nadepnie i zaboli. Ale oto Bóg mówi: nie, nie, I ja nie będę wam nawet tego pamiętał. Ja wam daję czystą kartę. Możecie wszystko zacząć od początku, ale z Jezusem. Polegajcie na tym, co On uczynił dla was. To jest ta cudowna, piękna Ewangelia, którą poznał John Wesley, wielki Boży mąż. I kiedy przyszło mu wybierać między Chrystusem a uczynkami, wybrał Chrystusa. Wolał być synem niż sługą. Możemy być, bracia i siostry, sługą i przychodzić do kościoła i mówimy, służymy Panu. Ale możemy być czymś więcej niż sługą. Możesz być synem, córką Boga. Ja nie wiem, bo dzisiaj służących to za bardzo nie ma. Kiedyś były modne służące. I status służącej, a córki i syna był zupełnie inny w takim domu. Więc jak przychodzisz do domu pańskiego jako sługa, twój status jest inny niż kiedy przychodzisz jak córka, jak syn. Bracie i siostro, kiedy przychodzisz do zboru, czy przychodzisz jako sługa, czy jako syn albo córka pańska? Bracia i siostry, chrześcijaństwo to religia synów, a nie niewolników. W XVIII wieku pewien marynarz, chłopak, miał 11 lat, jak poszedł na okręt, chłopcem okrętowym, zaczął bardzo wcześnie, potem stał się marynarzem i całe swoje życie związał z morzem, ze statkami, na które się najmował jako marynarz. I najął się również na statek, który był statkiem, w którym wożono z Afryki niewolników. I on długie lata żeglował tym statkiem z tymi niewolnikami, którzy tam w strasznych warunkach przebywali pod tym pokładem, zakuci często w dyby, jakieś kajdany, w ogóle ich nie wypuszczano przez czas żeglugi na morzu na zewnątrz. Masa z nich żyła w warunkach uwłaczających człowiekowi, bo to wiecie, wszystkie ekstrementy naokoło, smród, zaduch, zaraza, choroby, niewielu docierało do Ameryki. I on był na takim statku. Nazywał się Newton, ten marynarz. I któregoś dnia, kiedy płynęli tym statkiem, rozpętała się burza, potężna burza na morzu. I on, doświadczony już, bo lata pływał na tym statku i zdawał sobie sprawę, co się dzieje, że ich chwile są policzone tam na tym morzu. To była taka ogromna burza, nawałnica morska, że nic mu nie przyszło innego do głowy, jak wołać do Boga. I zaczął się modlić i wołać do Boga o łaskę. O łaskę ocalenia. I wiecie, że Bóg ocalił ten statek. I Newton napisał przepiękną pieśń, którą my śpiewamy w zborze. Cudowna Boża łaska. To jest pieśń tego marynarza, który przed wiekami tam gdzieś żeglował. I na morzu, kiedy był wśród tego żywiołu, sam na sam z Bogiem, zawołał o łaskę. I otrzymał łaskę ocalenia. I stał się synem, synem Bożym. I tak był przejęty tym, że napisał piękną pieśń, którą śpiewamy do dzisiaj w zborach. Jakże cudowna jest Boża łaska. Bracia i siostry, kiedy on przebywał w swoim domu, zawiesił sobie gdzieś tam nad łóżkiem chyba miał zawieszony taki fragment wersetu z 5 Mojżeszowej, 15 rozdział, 15 werset, tam jest napisane tak: pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził cię stamtąd. On to chciał wiedzieć. Co rano, kiedy się budził, miał to gdzieś tam blisko siebie ten werset. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem i Pan wyprowadził cię stamtąd. On był tak wdzięczny Bogu za to, że wyprowadził go na wolność, że ocalił go, że dał mu zbawienie. To jest cudowne, kiedy doświadczamy zbawienia z łaski, kiedy Bóg objawia się nam jako ten, który nas wyprowadza jako niewolników. Na wolność nas wypuszcza. I oto ta kwestia poruszyła zbór, a raczej może poróżniła go z apostołem Pawłem, zbór czy też zbory galackie, do których jest napisany ten list, który dzisiaj czytamy. I dalej, moi kochani, jest napisane w tym liście: tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, pory roku i lata. Boję się, że może nadaremno mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię, chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż wtedy stało się z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Poznali wspaniałego Boga i wrócili do starych rzeczy, do zakonu. Zaczęli jakieś dziwne dni, miesiące, pory roku. Wiecie, że wiele tych świąt żydowskich było cyklicznych, związane z tym kalendarzem żydowskim. Po co to ludzie robią? Bracia i siostry, my potrzebujemy samozadowolenia. Więc jak tak za darmo nam ktoś da, to jest fajne, to się ucieszymy, no ale teraz myślimy, ale on coś za to będzie chciał kiedyś. I to nas trapi. Dlatego my wolimy coś zrobić, pokazać, mówię, chwileczkę, zrobiłem, dałem, zapłaciłem, należy mi się spokój. Wam sprawę załatwiam. Z łaską tak nie jest. Bóg nic nie chce od nas. Daje wszystko za darmo. Pyta się ciebie, czy chcesz być jego synem, córką. Jeśli chcesz, bierz, za darmo jest. Wejdź do Bożego Królestwa. Zacznij nowe życie. Jest tu też w tym tekście, tak jeszcze na nawiasie, czy w nawiasie powiem, mówione o tych oczach. My się zastanawiamy nad tą chorobą apostoła Pawła. Czytamy, że on był chory, kiedy tam właśnie głosił Ewangelię. I wielu się zastanawia nad tym, prawda, z listu do Koryntian jest ten kolec wbity w ciało, prawda? Też to mówią, że to jest choroba i tak dalej. Tu się zastanawiałem, jaka by to mogła być choroba. Ten tekst sugeruje, że oczy. Że apostoł był chory na chorobę związaną z oczyma. Dlatego nie mógł podróżować, musiał się tam zatrzymać. I zobaczcie, w chorobie i głosi słowo. I ludzie się nawracają. On szczególnie podkreślał to, że kiedy był słaby, to szczególnie wtedy Bóg działał w jego życiu. I tam powstały te zbory w Galacji, w czasie jego choroby. Ludzie się nawracali. Byli przejęci, byli zaangażowani w Ewangelię. Ale coś ten porządek zburzyło. Przyszli inni nauczyciele, zaczęli co innego głosić i oni to przyjęli. I pojawił się problem. Bracia i siostry, czytamy dalej. Cóż wtedy stało się z waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie oddali. To jest ten fragment, który nam właśnie sugeruje tą chorobę. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A choćbym już teraz być u was, a chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszeliście, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, który rodzi w niewolę, a jest z nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne, ono jest matką waszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, teraz tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Bardzo ciekawy przykład. Bardzo ciekawe nawiązanie do tego tematu. Bardzo ciekawe, myślę, z tej strony, że pochodzi z miejsca, z którego byśmy się nie, może nawet nie spodziewali. Właśnie ze Starego Testamentu on bierze przykład. Przykład wiary. Bo przecież Abraham jest ojcem wiary. I oto w domu ojca wiary coś bardzo dziwnego się wydarzyło. I to wydarzenie stało się kanwą tej opowieści Pawłowej. To wydarzenie obrazuje pewien proces, który zachodzi, jeśli chodzi o prawo Boże. Zanim o tym zacznę mówić, żeby mi nie uciekło, chciałem wam tutaj powiedzieć, bracia i siostry, taką ciekawostkę na temat 25 wersetu. Tutaj jest mowa o górze Synaj w tym wersecie. Dzisiaj trwają poszukiwania tej góry Synaj. I ci, co jeżdżą do Egiptu, przeważnie udają się na górę Synaj, która jest na Półwyspie Synajskim. Tam wychodzą, o świcie się tam idzie, żeby wyjść na ten szczyt. Nieopodal jest klasztor, jest to wszystko tam zorganizowane, ale wielu biblistów ma wątpliwości, czy to rzeczywiście jest ta góra. I tutaj jest pewien ślad. Sam apostoł Paweł mówi, że góra Synaj jest położona nie na Półwyspie Synaj, ale pisze, że w Arabii, tutaj w tym wersecie. Więc zaczęto gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, gdzieś tam na tym Półwyspie, znowu z drugiej strony, szukać takiego miejsca i znaleziono takie miejsce w kraju, w którym przebywał Mojżesz kiedyś, kiedy pasał owce u Jetry. Jetro żył wśród Midianitów, a właśnie ten kraj znajduje się mniej więcej tam, gdzie dzisiaj Arabia Saudyjska. I odnaleziono takie miejsce, taką górę, tam ja widziałem film o tym. Mogłem obejrzeć sobie na tym filmie tą górę i tych poszukiwaczy, którzy szukali tej góry Synaj. I ludność tam miejscowa mówi, że to jest góra Synaj. A więc w tradycji tamtej arabskiej jest to uznawane, że to jest właśnie ta góra Synaj, na której Mojżesz otrzymał przykazania. I co ciekawe, ta góra przy szczycie jest cała ciemna, cała czarna, opalona, tak jakby wielki ogień się palił na szczycie tej góry. Jest cała taka osmolona. Pamiętacie, co się działo, jak Izraelici podeszli pod Synaj? Jak zaczęło grzmieć, co tam się działo? No, ciekawe też poszukiwania, a to tak przy okazji. Tutaj akurat mamy dzisiaj list do Galacjan, a jest ten tekst w liście do Galacjan, więc pomyślałem, że też o tej rzeczy wam powiem przy okazji. Natomiast wracamy do tematu. Mamy tutaj, bracia i siostry, dwa przymierza. Wracamy do Hagar. Wracamy do Abrahama. Mamy przymierze ludzkie z Hagar, i mamy przymierze takie duchowe, Boże, z Izaaka. I wiecie, jak to było w rodzinie Abrahama. Sara nie miała potomstwa. I kiedy aniołowie zapowiedzieli, że za rok będziesz miała dziecko, to pamiętacie, co Sara zrobiła? Śmiała się. A jak się ją zapytali, czemu się śmiejesz, to nie miała nawet odwagi przyznać się do tego, że się śmieje z tego. I dlatego syn jej, Izaak, nazywa się śmiech. Izaak znaczy śmiech. Na pamiątkę tego nazwano go Izaak. On był śmiechem, radością w domu Abrahama. I zanim do tego doszło, to Sara postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i jakoś załatwić tą rzecz, bo tam Pan Bóg, on, wiecie jak, u Pana Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. Sara pomyślała, kto wie, jak to będzie dalej. Więc weźmy Abrahamie, zróbmy tak, jak tutaj jest w tym zwyczaju tych narodów. Tu na Bliskim Wschodzie mamy tą niewolnicę, Egipcjanka co prawda, no ale kobieta, ty weź ją i spłodzisz z nią dziecko. Ona urodzi na moich kolanach. Wtedy to był taki obrząd. Dziś, kiedyś kobiety też w innej pozycji rodziły dzieci. I ona miała na kolanach urodzić dziecko. I tak urodziła Ismaela. I wtedy to pozwalało tej, na której kolanach ta siedziała, która rodziła, adoptować to dziecko. I to był tak, jak jej rodzony syn. I takiego syna miał Abraham. Miał właśnie Ismaela. Ale potem przyszli ci aniołowie i powiedzieli, że to już będzie za rok. Abraham, przecież już mam Ismaela. Panie Boże, po co te zabiegi? Bracia i siostry, ale Bóg jest Bogiem obietnic. I Bóg wypełnia obietnice. I w życiu Abrahama ona rzeczywiście została wypełniona, choć dużo to czasu trwało. I myślę, wielkim było doświadczeniem dla Abrahama i próbą wiary dla niego. Czy Bóg jest wierny? Czy Bóg dochowa obietnicy? I urodził się Izaak. I wtedy Ismael z Izaakiem zaczęli konkurować między sobą. No wiecie, konkurencja jest zawsze fajna, kiedy jest ktoś, kto jest starszy i silniejszy. Wtedy on zawsze wygrywa. Więc wiecie, w tych potyczkach między Ismaelem a Izaakiem było zawsze tak, że wygrywał Ismael. Ja troszkę fantazjuję, bo tego w Biblii nie ma, ale tak myślę, że tak mogło być, bracia i siostry. Ale był konflikt między samą Hagar i samą Sarą. Sara zobaczyła, że ta niewolnica z powodu tego, że miała dziecko, stała się bardzo ważną osobą w domu Abrahama. I kiedy uzmysłowiła sobie to, że zagrożony jest również Izaak, powiedziała, słuchaj, wygoń tą niewolnicę. No jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji? Pomyślcie, bracia i siostry. Izaak był prawowitym synem i zagrażał mu Ismael. I oto Abraham podejmuje straszną decyzję, żeby wypełnić Boży plan, Boży zamysł. Wypędza Hagar i wypędza Ismaela. Zostaje tylko Sara i zostaje Izaak, prawdziwy dziedzic. Oni się tak naprawdę liczą. To była niewolnica. To był syn z niewolnicy. To była atrapa tego, co zapowiedział Bóg. To było coś, co zrobili ludzie sami, z uczynków, ze swojego pomysłu. Sami z siebie, żeby jakoś się ukontentować, żeby jakoś rozwiązać sprawę. Ale Bóg miał inny plan. I Abraham też to rozumie. I wypędza Hagar. I wypędza Ismaela. I to jest obraz bardzo dramatyczny, który przywołuje przed oczy Galacjan apostoł Paweł. I on mówi, wy też takiego dramatycznego wyboru musicie dokonać. Musicie wypędzić tych nauczycieli, którzy wam głoszą te nauki o obrzezaniu, o zakonie, o wypełnianiu tego wszystkiego. Tak naprawdę liczy się Chrystus. Liczy się obietnica. Nie zakon, nie prawo. A więc, bracia i siostry, mamy tutaj dwa przymierza. Ludzkie pomysły, ludzkie rozwiązanie, uczynki, samozadowolenie człowieka, no bo jakoś żeśmy rozwiązali, nie mieliśmy, mamy, prawda? I to jest przymierze ludzkie z Hagar. I tu apostoł Paweł znowu jeszcze jedną paralelę robi. Nawiązuje do Jerozolimy. Pokazuje Jerozolimę, tą starożytną Jerozolimę, tą ziemską Jerozolimę, gdzie jeszcze stoi w tych czasach, kiedy ten list jest pisany, stoi świątynia. I tam kapłani wszystkie te z zakonu przewidziane przez zakon ofiary ze zwierząt składają. I tam jest kwestia właśnie służenia Bogu poprzez to stare przymierze. Jest już nowe, ale są ludzie, którzy stale tkwią w tym starym. I obrazem tego jest ta stara świątynia jerozolimska i ci ludzie, którzy dalej wokół zakonu są zgromadzeni, wokół tych ofiar, wokół tych obrzędów, wokół tych starotestamentowych świąt. I on to mówi, to jest Hagar i to jest Jerozolima. To jest zakon, to jest coś, co już było. Ale teraz jest nowe przymierze. Izaak wolny. Z wolnej. Sara była wolną kobietą, nie była niewolnicą. Była prawowitą żoną Abrahama. Narodził się syn Izaak. Jego status jest zupełnie inny niż Izmaela. To jest prawdziwy następca Abrahama. Izaak wolny. I znowu paralela do Jerozolimu, ale nie tego ziemskiego. Pamiętacie z objawienia Jana? Niebiańskie Jerozolim. Niebieską Jerozolimę, która zstępuje z nieba na ziemię w czasach ostatecznych. I blichtr, i wspaniały wygląd. Bracia i siostry, to jest coś przepięknego w porównaniu z dzisiejszą Jerozolimą. Ta Jerozolima niebiańska, którą mamy opisaną w objawieniu Jana. I to jest Jerozolima, to jest miejsce, którego my oczekujemy, to jest miejsce, w którym chcemy zamieszkać, to jest obieg naszych westchnień i marzeń jako chrześcijan. I on im mówi, to ta Jerozolima idzie na bok niebieska. Wy, kochani Galacjanie, wybierzcie się do Jerozolimy. Tam są kapłani, tam są te zwierzęta i tam będziecie dalej to wszystko robić. I pokazuje im, jaka ogromna jest różnica między ziemską Jerozolimą, tym starym prawem, a nową Jeruzalem z nieba i łaską i zbawieniem dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który dokonał cudownego zbawienia na krzyżu Golgoty. Obaj, Izaak i Izmael, byli synami Abrahama. Jednak bardzo różnili się od siebie. Ich status ich bardzo różnił. I mieli różne mamy, choć tego samego ojca. I bracia i siostry, dzisiaj patrząc na tą historię, widzimy również, że jest Stary Testament zapoczątkowany przez Boga. Ale Bóg daje coś lepszego. Nowy Testament, nowe prawo, zbawienie z łaski. Już nie tak skomplikowane rzeczy, jak ten zakon mówił, jak te przykazania, ale prosta rzecz. Będziesz miłował Pana Boga swego. Jak? Z całego serca, z całej duszy swojej. Bracia, jeśli my to znamy, to nie ma dla nas problemu z tym drugim. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli naprawdę kocham Boga i Bóg jest dla mnie tatusiem, ojcem, mam z Nim bardzo bliską relację, to w taki sam sposób będę kochał mojego brata, moją siostrę. I tutaj widzi tą ogromną różnicę apostoł Paweł. i pisze o tym do Galacjan i przywodzi przed ich oczy obraz życia Abrahama. Przywodzi przed ich oczy Jerozolimę i tą przyszłą Jerozolimę i pokazuje te wspaniałe rzeczy. I mówi, popatrzcie, wy wybieracie się stale do tych starych rzeczy, do tej starej Jerozolimy, a przecież jest coś piękniejszego, coś wspanialszego, co można przyjąć na podstawie wiary i być blisko Pana i cieszyć się łaską zbawienia, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. To jest cudowne. Bracia i siostry, o tym jest ten list, o tym jest ten rozdział. I dzisiaj znowu mogliśmy troszeczkę z tych rzeczy sobie przybliżyć, poznać. Myślę, że będziemy jeszcze za tydzień dalej podążać tropem tych myśli Pawłowych i one prowadzą nas do jednego miejsca. Panie, jak bardzo kocham Cię za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Jak dobry jesteś, Abba, tatusiu. Powiedzmy to naszemu tatusiowi w niebie. Wstańmy, bracia i siostry, i pomódlmy się teraz do naszego tatusia, jako umiłowane córki i synowie. Przyjdźmy, powstańmy przed oblicze Pana.